Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Słychać? Słychać, no to bardzo dobrze. Ta galeria, nowa galeria sztuki średniowiecznej, która buduje się na poprzednich odsłonach, na poprzednich zestawieniach dzieł, trochę zmienia to, co mogliśmy oglądać 2 lata temu. Dotychczasowa galeria pokazywała rozwój sztuki średniowiecznej wedle kategorii stylowych. Od nikłych przykładów sztuki XII-XIII-wiecznej przez kolejne etapy jej rozwoju stylowego czy stylistycznego w późnym średniowieczu, w XIV-XV i na początku XVI wieku. My tego chronologicznego układu chronologiczno-stylistycznego nie burzymy, ale stawiamy trochę inne akcenty. 3 są bowiem główne narracje, czy też wątki w tej nowej galerii. Po pierwsze, chcemy pokazać, że sztuka średniowieczna była sztuką ponad transnarodową. Że po pierwsze nie istniało jeszcze nowożytne, a właściwie XIX-wieczne pojęcie narodu. Owszem, istniało pojęcie nacji, pewnych tożsamości narodowych, czy takich etnicznych raczej w kategorii ludów, ale nie istniało pojęcie państwa jako pewnej całości administracyjnej, ale obie te kategorie, państwo i naród, nie były złączone. To też rozpatrywanie sztuki średniowiecznej w kategorii sztuka polska, sztuka obca, sztuka niemiecka, sztuka niderlandzka nie jest bardzo sensowne. To znaczy można to robić, bo oczywiście na terenie państwa polskiego powstawała określona sztuka. Ale powstaje naturalnie pytanie, czy na przykład Gdańsk, który był dość autonomiczną jednostką, wielkim, potężnym miastem w wieku już XIV, potem XV i XVI, czy on wytworzył sztukę, którą można by nazwać sztuką powiązaną z państwem polskim? Na przykład, czy w epoce Jagiellonów to, co powstawało w Gdańsku, było jagiellońskie? Czy ono było polskie? Czy też raczej na takie obszary jak Pomorze, jak właśnie Gdańsk, ale też na tereny, no tak w skrócie mówiąc, czysto polskie, sprowadzano obiekty z różnych obszarów Europy i one były wytworem warsztatów, pracowni, na przykład niemieckich, czasem włoskich, niderlandzkich i tak dalej. A zatem chcemy pokazać takie napięcie istniejące w sztuce średniowiecznej pomiędzy interregionalizmem, taką międzynarodowością pewnych tendencji artystycznych, a regionalnością. Pierwsza sala, do której za moment wejdziemy, jest salą poświęconą właśnie tym zjawiskom, które są wspólne dla Europy, zwłaszcza dla Europy Północnej. Pokazujemy w niej, za chwilę to zobaczymy, zjawisko, które ma miejsce między wiekiem IX a XII, oderwania się rzeźby od architektury i wytworzenia formuły posągu czy posążku kultowego. Następnie pokazujemy pewne wspólne cechy, które łączą różne regiony Europy Północnej w XIV wieku. Na przykład to, co nazywa się parleryzmem, za chwilę to wyjaśnimy, czy to, co nazywa się kręgiem Madon na lwach. Wreszcie pokazujemy sztukę około roku 1400, którą historycy sztuki często nazywają stylem pięknym, stylem miękkim albo międzynarodowym gotykiem dworskim. To jest taka formuła, która łączy różne ośrodki dworskie, a następnie także wielkomiejskie w najbardziej różnorodnych regionach Europy, w wyniku czego powstają dzieła bardzo do siebie podobne. Wszystko to buduje się na transferze dzieł sztuki, warsztatów, artystów, którzy są mobilni, którzy przemieszczają się. Istnieje handel dziełami sztuki, bardzo już rozwinięty. I to powoduje pewną wspólnotę stylową, treściową, wspólnotę pomiędzy różnymi regionami. Dlatego też to, co w tej pierwszej sali możemy obejrzeć, jest takim wstępem do szerszego zagadnienia. Właśnie zagadnienia tej nienarodowości, rozumianej w sensie etnicznym, sztuki średniowiecznej. Nie ma sensu rozważać, kim naprawdę był Witt-Stwosz. Czy to był Witt-Stwosz, który urodził się i wykształcił w Norymberdze, a w roku 1477 przybył do Krakowa, gdzie pozostał do 1492 i tam wykonał swoje najsłynniejsze dzieła. Potem wrócił do Norymbergi. Czy to może był Veit Stoss, niemiecki artysta? Można te kwestie rozważać. No wiemy, że Veit Stoss zapewne mówił po niemiecku, działał dla niemieckiej gminy mieszczańskiej w Krakowie. Był Niemcem, ale jednocześnie działał dla polskiego króla i tak dalej, i tak dalej. Można drążyć ten problem, tylko że to niewiele wnosi w gruncie rzeczy, bo był to artysta, no dziś powiedzielibyśmy taki międzynarodowy albo modnym słowem transnarodowy. Tak? Możemy się zastanawiać, czy Peter Parler, najwybitniejszy budowniczy przełomu XIV-XV wieku w Europie Północnej, twórca wspaniałej katedry w Pradze, wspaniałych rzeźb w niej występujących, którego mamy tu rewelacyjną Madonnę z Dzieciątkiem, czy to był Peter Parler, czy może Petr Parler lub Parlir, Czech, Niemiec. To był po prostu artysta międzynarodowy i tyle. To jest ten jeden wątek, a drugi, który chcieliśmy podkreślić i który widać bardzo dobrze w kolejnych salach, to jest problem regionalności. Pokazujemy sztukę, którą mamy w tych zbiorach, to znaczy sztukę śląska, sztukę gdańska, Prus, państwa krzyżackiego i Pomorza. Wreszcie sztukę regionów polskich, Małopolski, Wielkopolski, Kujaw. I chcemy podkreślić, że te regiony, zwłaszcza Śląsk i zwłaszcza Pomorze z Gdańskiem, w pewnych okresach historii były bardzo ważnymi regionami. Podkreślić po to, żeby z kolei obalić inny stereotyp, który jest bardzo częsty. Stereotyp mówiący, przeciwstawiający sobie centra i peryferia. Muszą istnieć wielkie centra sztuki, wielkie stolice, wielkie miasta, siedziby dworów. Paryż, Bruksela, Antwerpia, Brugia w Niderlandach. Praga, Wiedeń cesarski. Norymberga, miasto cesarskie i zarazem no, patrycjuszowskie, wielkie miasto handlowe i bankierskie. A wszystko inne jest mniej ważne. Wszystko jest prowincją. Wszystko jest peryferią. Takie wyobrażenie no, nie jest słuszne. Po prostu nie jest słuszne. Jest upraszczające. Oczywiście, że były ważne centra, że były dwory, że były wielkie miasta. Ale też sztuka powstawała na innych obszarach w wyniku splotu różnych okoliczności. I te odrębne regiony, które wchłaniały w siebie różne impulsy płynące z tych ważnych ośrodków, stawały się w sensie artystycznym i kulturowym obszarami no, swoistymi, odrębnymi, autonomicznymi. Śląsk i właśnie Gdańsk z Pomorzem takie właśnie były. Śląsk po wojnach husyckich, no tak od mniej więcej lat 40. XV wieku, aż po początek wieku XVI, Gdańsk no właściwie już za czasów krzyżackich od 1309 roku. My tu mamy obiekty z terenu Prus krzyżackich, czy państwa krzyżackiego, od sięgające lat mniej więcej 1360 i później, aż po połowę, aż po wiek XVI. Gdański, właśnie ten obszar, był jedną z potęg artystycznych w całej północnej Europie. I te obszary wytwarzają własną sztukę. Jak mówię, wchłaniając wpływy innych ośrodków, przetwarzając je w specyficzny sposób. I na przykład Śląsk po wojnach husyckich, które przeszły przez te tereny, nie wszystkie zresztą, nie wszystkie księstwa śląskie, ale jednak w znacznym stopniu zniszczyły kościoły i wyposażenie kościołów. I trzeba było te kościoły odbudowywać i dawać im nowe wyposażenie, w tym nowe ołtarze. A ponieważ w tym czasie mieszczaństwo śląskie zdobywa wielką siłę ekonomiczną, to ma pieniądze na tego rodzaju fundacje. Te dwie motywacje, z jednej strony potrzeba religijna, taka pobożnościowa, kultowa. Trzeba wystawić nowe ołtarze. Z drugiej strony chcemy się pokazać, nasze bogactwo, nasz prestiż społeczny, naszą pozycję. My, wielcy mieszczanie, powoduje, że powstają tutaj w większej ilości niż gdzie indziej w Europie, niejako masowo, wielkie ołtarze. Wielkie nastawy ołtarzowe składające się z bardzo wielu dużych, monumentalnych tablic, niezwykle okazałe, łączące w części środkowej funkcję liturgiczną, taką kultową. Stoją tam na ogół wyrzeźbione w szafach drewnianych posągi Marii, świętych, którym należy oddawać cześć, to jest ta funkcja kultowa, a z drugiej strony pokazują na tych licznych bardzo tablicach historię ewangeliczną, taką służącą pouczeniu, prawda? I to jest cecha swoista tego obszaru. Znaczy, nie samo to połączenie, tylko okazałość tych ołtarzy, ta wielotablicowość, złożenie z bardzo wielu kwater. To jest przykład, który mówi o tym, że właśnie powinniśmy patrzeć na sztukę późno-średniowieczną jako taką mozaikę albo panoramę wielkich, ważnych obszarów kulturowych, a nie w kategoriach wyłącznie przepływu, wpływów, takiej nudnej strasznie wpływologii, od jakiegoś centrum do jakiejś prowincji. To chcieliśmy zmienić, to znaczy to historycy sztuki od lat już wielu zmieniają ten sposób podejścia. Nie jesteśmy tutaj żadnymi wielkimi reformatorami historii sztuki, ale chcieliśmy to zjawisko w tej galerii zilustrować. Teraz kolejny wątek, który ta galeria pokazuje, to są funkcje dzieła sztuki. Stawiamy pytanie, po co były dzieła sztuki w średniowieczu, zwłaszcza w późnym średniowieczu. Pokazujemy więc bardzo różne kategorie dzieł. Nastawy ołtarzowe, duże nastawy ołtarzowe, które miały funkcje paraliturgiczne. Nastawa ołtarzowa, popularnie zwana po prostu ołtarzem, inaczej z łaciny retabulum, to coś, co się stawia na albo za mensą ołtarzową, za stołem ołtarza, w istocie nie brało udziału w samej liturgii, ale jej towarzyszyło, ilustrowało. A więc to są dzieła, które pokazują pewne prawdy wiary, podstawowe, fundamentalne prawdy wiary, które dokonują się w czasie liturgii eucharystycznej. To jest jedna funkcja. Mamy też mniejsze retabula, mniejsze tryptyki, dyptyki, drobne tablice, które służyły czemu innemu. Były przeznaczone do prywatnej dewocji, do prywatnej pobożności, do indywidualnej, osobistej, czynionej w zaciszu domowym albo w prywatnej kaplicy, albo w kaplicy bractwa modlitewnego. No właśnie, modlitwy, medytacji, kontemplacji. Nie ceremonialna liturgia, tylko skupienie na modlitwie miały te dzieła wywoływać. Następnie pokazujemy dzieła takie jak duże tablice dydaktyczne, które instruowały odbiorców. Najczęściej to były bractwa religijne, ale mogły być przeznaczone właściwie dla każdego, kto znalazł się w kościele. Instruowały, w co wierzyć, w jaki sposób i jak się modlić do tego czegoś, do tego kogoś. Zaraz to wyjaśnimy na jednym z przykładów. Obok tego pokazujemy epitafia, czyli jakby to, co świeckie w sakralnej albo kościelnej sztuce, prawda? Czyli tablice malowane, zaopatrzone w napisy, fundowane przez osoby prywatne, czy to duchownych, czy to świeckich. Mamy akurat dwa przykłady epitafiów kompletnie świeckich fundatorów, lekarzy wrocławskich, którzy w miejscu swojego przyszłego pochówku fundują właśnie takie dzieła, których celem jest upamiętnianie, jak to się mądrze mówi, komemoracja, upamiętniania, a jednocześnie zagwarantowanie duszy czyśćcowej tego przyszłego zmarłego, szybsze wyjście z czyśćca i szybsze, łagodniejsze, bardziej pewne osiągnięcie zbawienia w dniu ostatecznym. Mamy też przykład szczególny, bardzo rzadki, bardzo rzadko zachowany, drogi krzyżowej, grupy figuralnej, niezwykłej, zobaczycie to Państwo, pochodzącej z kaplicy rodziny Krapów w jednym z kościołów wrocławskich, które to kaplice, które to grupy dróg krzyżowych, czy takich, no właśnie, dróg krzyżowych, drogi na Golgotę, służyły po pierwsze temu, by widz wierny mógł identyfikować się z cierpieniem Chrystusa, a z drugiej strony, żeby mógł odbyć w duchu, w imaginacji, taką powiedzielibyśmy zastępczą pielgrzymkę do Ziemi Świętej, przejść drogę, no w takim skrócie, prawda, w obrębie niewielkiej kaplicy, ale raczej właśnie w głowie, w wyobraźni, drogę od Góry Oliwnej po Golgotę. Wedle zresztą wskazań takich przewodników po Ziemi Świętej, często przeznaczonych wcale nie dla pielgrzymów realnych, tylko właśnie dla ludzi, którzy nie mogli, bo ich nie było stać, bo nie byli wystarczająco silni, bo byli chorzy, bo byli więźniami, albo byli zakonnikami, objęci byli klauzurą, etc., 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 którzy nie mogli udać się na daleką, trudną, forsowną i bardzo drogą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Te przewodniki miały pewne ustalone itineraria, pewne ustalone drogi, zgodnie z tym, jak zwiedzało się miejsca święte w Jerozolimie i okolicach, itineraria ustalone przez franciszkanów, którzy tam właśnie zawładnęli tym całym ruchem pielgrzymkowym, czerpiąc z tego też pewne korzyści. I taka droga krzyżowa ufundowana przez bogatego mieszczanina, czy przez kogoś innego, no, była właściwie takim erzacem, zastępnikiem drogi przejścia przez realne miejsca święte. Pokazujemy też trochę sprzętu liturgicznego, trochę złotnictwa, trochę rzemiosła artystycznego w bardzo niedużym wyborze, tylko sygnalnie. A więc pokazujemy przedmioty, które miały rzeczywistą funkcję liturgiczną, już nie tylko tak. Ja? Już nie tylko towarzyszyły liturgii jak nastawy ołtarzowe, ale po prostu służyły do sprawowania tej liturgii. To w nich umieszczona była Eucharystia, w kielichach, w cyboriach, w ostensoriach, czyli tym czymś do pokazywania, demonstrowania hostii, poprzednikach naszych monstranc. Pewnie jeszcze paru rzeczy zapomniałem, paru typów tych przedmiotów artystycznych średniowiecza, ale to nam wyjdzie przy obejściu galerii. I jeszcze jest jeden wątek, który chciałem podkreślić. To, w jaki sposób wyeksponowane są te dzieła, odsunięte od ścian, umieszczone w przestrzeni, tak żeby można było je obejść albo przynajmniej zajrzeć na tyły, pozwala nam przedstawić kolejny problem, to znaczy technik, czyli odpowiedź na pytanie, jak to było wykonane, nie tylko po co było, co mówiło, jakie treści niosą te dzieła, ale jak to było wykonane. Chcemy pokazać, w jaki sposób powstawała na przykład malowana tablica. Chcemy pokazać, jak wydrążone były od środka drewniane figury, jakie były plecy kamiennych posągów, co od razu może nam powiedzieć, czy one stały przy filarze, czy były, że tak powiem, wmontowane, wklejone w architekturę. Jeśli są z tyłu opracowane, wymodelowane, dekorowane malarsko, to znaczy, że musiały być tak wyeksponowane, żeby można było je obchodzić albo przynajmniej właśnie oglądać w pełni. To wydaje mi się ważne. To jest wątek, który dzięki temu odsunięciu obiektów od ścian pozwala no właśnie wyłożyć skomplikowane problemy techniki, technologii dawnych dzieł sztuki. O tym mniej będę mówił, bo tu będzie w muzeum na ten temat osobny wykład naszej konserwatorki, pani Agnieszki Czubak na ten temat i tu bym Państwa odsyłał, ale tak troszkę palcem przy przejściu galerii na parę takich ciekawych tajników, takiej kuchni malarskiej czy rzeźbiarskiej zwrócę uwagę. No to już po tym przydługim wstępie zapraszam Państwa do środka. Pierwszym i podstawowym zjawiskiem, które dokonuje się w sztuce przedromańskiej i romańskiej między właśnie gdzieś IX a XII wiekiem, jest owo oderwanie się rzeźby od rzeźby architektonicznej, od tego zaplecza architektonicznego, w którym ona na początku funkcjonowała. Powstają samodzielne posągi, większe, mniejsze, najpierw mniejsze, potem większe. I to nasze takie czysto sygnalne, przykładowe zestawienie, zestawienie wspornika w kształcie sowy, czy dwóch kapiteli, jednego z taką historyczną sceną, to znaczy sceną ewangeliczną, sceną ukrzyżowania, drugiego o formach zoomorficznych, z właśnie pierwszym zachowanym na terenach obecnej Polski samodzielnym posążkiem kultowym, jest właśnie ilustracją tego zjawiska. To jest przedstawienie Marii tronującej, siedzącej na tronie, trzymającej na łonie, a więc na żywocie, z którego wyszedł Chrystusa, małego Jezusa. Dzieło, które wykonane w drewnie pełniło funkcję kultową, zapewne funkcję kultową. Pochodzi z Ołoboku, z klasztoru Cysterek. Nie wiemy, czy dla tego klasztoru zostało wykonane, czy zostało ufundowane przez opatkę albo którąś z zamożnych zakonnic, ale zapewne tak było. Stawiano takie dzieło na ołtarzu w momencie modlitwy, w momencie sprawowania liturgii. Ono jest z tyłu wydrążone, ma taką, jak Państwo widzą, jakby to powiedzieć, regularną dziurę. Sądzono, że to właśnie ten otwór przeznaczony był na przechowywanie relikwii. I to by świadczyło o tej kultowej funkcji dzieła, prawda? No bo ołtarz musiał posiadać relikwie bardzo dobrze, jeżeli rzeźba sama stawała się taką formą relikwiarza. Ale ta interpretacja jest chyba przesadzona. Raczej wygląda na to, że ten otwór, wydrążenie tej rzeźby dawało jej pewną lekkość, prawda? Nie była aż tak ciężka, a po drugie być może to służyło do jakiegoś montażu. Tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie ta jej funkcja kultowa, biorąc pod uwagę religijność cysterską, jest pewna. To, że taka rzeźba powstała w kręgu cysterskim, jest zrozumiałe, bo to właśnie cysterzy, zwłaszcza święty Bernard z Clairvaux, rozpowszechniają kult maryjny w Europie. On jest oczywiście wcześniejszy, ale by stał się podstawowym kultem chrześcijaństwa. Ilościowo, proporcjonalnie rzecz biorąc, właściwie najważniejszym kultem, to jest zasługa, a może przewina, właśnie cystersów, właśnie Bernarda z Clairvaux. O, to może tyle na ten temat. Pośród dzieł, które tutaj wystawiliśmy, kilka zasługuje na szczególną uwagę. Wśród nich tryptyk z Łuczyny, ślęskie dzieło z około 1370 roku, jest pierwszym znanym nam przykładem takiego rzeźbiarskiego składanego skrzydłowego ołtarza. To jest dzieło, które reprezentuje zarazem, podobnie jak ta rzeźba kamienna Madonny z Dzieciątkiem, to, o czym już wspominałem, krąg tak zwanych Madon na lwach. To jest taki typ, który właśnie w XIV wieku, w drugiej połowie XIV wieku, staje się na obszarze Czech, Śląska, południowych Niemiec typem często powtarzanym. Madonna i stoi albo depcze lwa. Ten lew odnosi się do starotestamentowego motywu lwa Dawida. Maria pochodzi z rodu Dawidowego. Ale zarazem, czyli byłby takim symbolem wyniesienia chwały Marii. Ale z drugiej strony lew tradycyjnie ma dwojaką symbolikę. Z jednej strony pozytywną, siła, królewskość. Maria jest tutaj pochodzi z królewskiego, Dawidowego rodu, a zarazem jest w symbolice chrześcijańskiej królową niebios, Regina Celi. No a z drugiej strony lew był symbolem potęgi szatana. Był zwierzęciem groźnym. Był ucieleśnieniem grzechu. Maria, jako ta, która rodzi dzieciątko, wydaje ze swojego ciała dzieciątko, Jezusa, który jest wcielonym Bogiem, który dokonuje aktu zbawienia, ma udział w tym zbawieniu. To jest chrześcijańska idea corredemptio Mariae, współzbawicielstwa. Tym samym zwycięża ona grzech i szatana, zgodnie z tym, co mówi Księga Rodzaju, że pojawi się niewiasta i zmiażdży głowę wężowi czy szatanowi. Ta dwojaka symbolika jest trudna do rozstrzygnięcia. Tak to niestety jest z tradycyjną symboliką, z motywami, które obarczane były różnymi znaczeniami i my musimy wybierać jakby kontekstualnie te znaczenia. W tym przypadku to pierwsze pozytywne królewskie znaczenie lwa wydaje się bardziej prawdopodobne. Z tego wczesnego okresu pochodzi jedno z arcydzieł tej kolekcji, powszechnie znane, Pieta z Lubiąża. Znowuż dzieło powstałe dla cystersów, dla opactwa w Lubiążu, może nie tak, pochodzące z opactwa w Lubiążu, ale być może zamówione dla pobliskiego opactwa cysterek w Trzebnicy. Tego nie jesteśmy pewni, ale w każdym razie pochodzące z tego środowiska cysterskiego. W tym środowisku, choć nie tylko w nim, w drugiej połowie XIV wieku rozwija się sztuka, która bardzo silnie akcentuje cierpienie. Cierpienie Chrystusa, współcierpienie Marii, compassio Marii, Marię, czyli to, co nazywamy czasem w późnym średniowieczu nurtem dolorystycznym, doloryzm, akcentowanie cierpienia. Coś, co bardzo wyraźne jest w poezji tego czasu, poezji religijnej, co także towarzyszy medytacjom mistyków późnośredniowiecznych. Stąd też ciało Chrystusa ujęte jest w sposób skrajnie naturalistyczny, werystyczny, z podkreśleniem krwi, która wypływa z rany i z ran. Stąd też takie ekspresyjne ujęcie twarzy i zarazem ekspresyjne i wyraziste ujęcie twarzy Marii wyrażającej cierpienie. Po to, by podkreślić, że mocą cierpienia Chrystusowego dokonało się zbawienie, a Maria miała w tym niejako podwójny udział. Po pierwsze, jako rodzicielka, jako ta, która dała początek wcieleniu, była naczyniem wcielenia, jej ciało zrodziło ciało człowiecze, ciało Boga, Chrystusa. Stąd też bierze ona Chrystusa na kolana, prawda, czyli na swoje łono, żywot. Zarazem to jest taka sytuacja tronowania, prawda, że Maria Chrystusa trzyma na kolanach, sama na tej ławie czy tronie królując. A z drugiej strony to takie kompozycyjne połączenie twarzy Marii, twarzy Chrystusa, związek emocjonalny między nimi ma podkreślać tę drugą ideę, compassio, współcierpienia, i koredemcja, współzbawienia. Niejako na poprzecznej osi tej galerii, której główna oś prowadzi nas ku ołtarzowi grudziąckiemu, ołtarzowi z kaplicy zamkowej w Grudziądzu, dziełu poświadczającemu potęgę kulturową i artystyczną zakonu krzyżackiego. Na tej poprzecznej osi mamy zestawienie trzech dzieł. Piękna Madonna z Wrocławia, z nie wiadomo jakiego kościoła wrocławskiego, Absolutne arcydzieło sztuki około 1400, czyli tego międzynarodowego gotyku dworskiego, albo stylu pięknego, albo stylu miękkiego. Dzieło znane, czy mające taką międzynarodową renomę we wszystkich podręcznikach sztuki gotyckiej na świecie reprodukowane. Bardzo piękne w tej delikatności, liryzmie ujęcia pięknej twarzy Marii, co ma znaczyć, że jej ciało jest piękne, zmysłowo piękne, cieleśnie piękne, bo jest ono naczyniem dla Chrystusa, który miał być siłą rzeczy ideałem człowieczeństwa. Więc powinien być piękny. Ta cielesność ukryta jest pod fałdami szat, bardzo przemyślnie zakomponowanymi. Charakterystyczne są takie łukowate, taka kaskada, może nie kaskada, taki rytm łukowatych fałd, fałdowań, zderzona z taką kaskadą opadających fałd po drugiej stronie. I ten bardzo efektowny płaszcz Marii, płaszcz królewski, ukrywa ciało. Widz ma się domyślać poprzez piękną głowę i twarz, jakże piękne jest to ciało pod spodem. Ówczesna poezja, teksty teologiczne piszą o pięknie zmysłowym także, ale oczywiście także duchowym, pięknie Marii. Więc zapewne odbiór takiego dzieła przeznaczonego do medytowania, do modlitwy, zawierał w sobie właśnie tą taką sugestię wyobrażania sobie idealnego piękna. Po drugiej zaś stronie, ale zanim przejdziemy na drugą stronę, spójrzcie Państwo na górę. Widzimy tutaj krucyfiks zwany mistycznym, choć to nie jest najlepsze określenie, bo nie służył on mistykom, ani też nie ilustruje żadnych tekstów mistycznych. To jest takie obiegowe określenie. Krucyfiks z Kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu, około 1360-70. Dzieło właśnie wyrastające z owego doloryzmu, z tego podkreślania siły cierpienia. Z boku Chrystusa wypływa jak kiść winogron, taka, no nie wiem jak to nazwać, no ogromna ilość krwi, prawda?
Fontanna krwi.
Tak, fontanna krwi, bardzo dobre określenie. Ta fontanna krwi i trochę widzicie Państwo, ornamentalne upstrzenie całego ciała wypływami krwi, tak słusznie Zosiu się zdragasz, temu to służyło, tak. Miało uświadomić wiernemu, że w istocie Chrystus zbawił ludzkość mocą swojej woli. Dokonało się to przez cierpienie, przez takie bardzo zmysłowe, cielesne cierpienie, ale w gruncie rzeczy, i to jest taki tekst, który się powtarza w średniowieczu, w późnym średniowieczu, wystarczyłaby jedna kropla krwi, aby to zbawienie się dokonało. Chrystus jednak poszedł dalej, pozwolił się, przepraszam za drastyczność określenia, zakatować, po prostu taki krwawy sposób, prawda? To jest, to ilustruje pewną myśl, która w literaturze religijnej wtedy występuje, ale zarazem odwołuje się do, no bodaj odwiecznej ludzkiej potrzeby horroru, przeżycia czegoś strasznego, zintensyfikowania emocji. A one miały służyć właśnie takiej emocjonalnej, silnej dewocji ówczesnej. I wreszcie dochodzimy do drugiej Madonny. Madonny, która jest dla nas bardzo ważna. O ile dzieła, które do tej pory Państwu pokazywałem, funkcjonują jako podręcznikowe, wszędzie ilustrowane, pokazywane i tak dalej, powszechnie znane, to to dzieło, aczkolwiek było w poprzedniej galerii eksponowane, nie zyskało sobie, może dlatego, że tak troszkę odsunięte na bok, stojące przy ścianie, nie zyskało sobie należnego uznania. A jest to dzieło absolutnie wybitne, równie wybitne jak piękna Madonna z Wrocławia. To bowiem jest wytwór wspomnianego już wielkiego budowniczego i dekoratora, rzeźbiarza, katedry praskiej, Petera Parlera. Dzieło powstało w jego warsztacie. Jeden z najwybitniejszych europejskich badaczy rzeźby średniowiecznej, Robert Zuccale, uważa wręcz, że o ile w ogóle istnieje jakiekolwiek dzieło wykonane dłutem Petera Parlera, który był kierownikiem warsztatu, więc nie musiał wszystkiego sam wykonywać, to jest to ta właśnie warszawska Madonna. Więc jest to wielka rzadkość. Największe ówczesne nazwisko, wielki mistrz i bardzo piękna, pięknie zachowana rzeźba ze śladami złocenia, polichromii, bardzo szlachetna, bardzo taka stabilna, choć jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, to lekkie przegięcie powoduje wrażenie ruchu. To są cechy, które w tym warsztacie parlerowskim występują. Ja już nie będę się bawił w pokazywanie zależności stylistycznych z innymi dziełami Petera Parlera. Ale właśnie wystawiliśmy ją tu, tak bardziej centralnie, żeby pokazać, że mamy no coś, czego no na świecie trudno uświadczyć, poza oczywiście samą katedrą praską. Będziemy szli sala po sali, czy taki kompartyment w obrębie długich sal, po kompartymencie, poprzez Śląsk. Poczynając od około 1440 roku. Powstaje tutaj, we Wrocławiu, ale także w Nysie, kilka dzieł bardzo wybitnego mistrza. Mistrza, który na wystawie, która miała miejsce w Brugi, zatytułowanej Jan van Eyck i Wschód, mniej więcej, nazywało się to Od van Eycka do Dürera i pokazywało związki wielkich mistrzów niderlandzkich XV wieku z obszarem niemieckim, środkowoeuropejskim, czeskim, polskim, węgierskim, słowackim i tak dalej. Otóż to dzieło zostało wystawione we wspólnej sali z no, takim arcydziełem Jana van Eycka, niderlandzką, powiedziałbym, Moną Lizą, Madonną van der Pale. I słusznie, dlatego że ten mistrz ołtarza świętej Barbary, który jest autorem tego dzieła, dużego niegdyś, zachowanego tylko w części środkowej, ołtarza świętej Barbary do kościoła świętej Barbary we Wrocławiu, dzieła datowanego 1447, jest pierwszym na tym obszarze przedstawicielem recepcji wpływu tego czegoś, co nazywamy realizmem niderlandzkim. Czegoś, co wytwarza Jan van Eyck w latach mniej więcej 1432-41. Bardzo szybko ten mistrz podejmuje takie realistyczne ujęcie. Podkreśla wolumen postaci, ich jakby rzeźbiarskość. To są monumentalne postaci, niczym rzeźby, stojące czy ustawione na tle złota. pod jakąś quasi-architekturą, pod masferkami, które zresztą się nie zachowały, tylko ich ślady widzimy. Podkreśla realność materii, tkanin. Podkreśla światłocień, który modeluje twarze. One są bryłowate. Te cechy łączą go właśnie z Janem van Eyckiem, mistrzami niderlandzkimi, ale nie bezpośrednio. Niewątpliwie ten mistrz kształcił się w Norymberdze. Przeszedł jakoś przez Norymbergę, przez obszar Frankonii, może też przez jakieś ośrodki bawarskie, w każdym razie południowe Niemcy. I tam zapoznał się z tym wpływem niderlandzkim, wpływem Jana van Eycka i innych mistrzów na malarstwo niemieckie i przeniósł to na Śląsk. To dzieło, jak też pojedyncze dzieła, które są zachowane z tego warsztatu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, które przeznaczone były do kościołów Wrocławia, ale też Nysy, ten mistrz prawdopodobnie daje się identyfikować z konkretną osobą, z nazwiskiem, co bardzo rzadkie w średniowieczu, prawda? To jest prawdopodobnie niejaki Wilhelm Kalteisen von Ochen. To von Ochen oznacza Aachen, Aquisgrán, pod kolonią. To bardzo jest ciekawe, że ten mistrz gdzieś tam musiał pochodzić spod kolonii. Tam było zupełnie inne malarstwo. O takie. Chociaż ta zasada, trzy statuarycznie ujęte postaci pod architektonicznym baldachimem, też tu została zastosowana. No ale cechy stylistyczne, właśnie ta taka bryłowatość, te wszystkie cechy, o których mówiłem, one nie są kolońskie. Czyli on tylko tam się urodził, miał jakieś ogólne wyobrażenie o schematach kompozycyjnych, ale tu zrobiłem pewien kiks. To dzieło, z którym to porównuję, pochodzi z Passawy, ale ten schemat, o którym mówiłem, taki właśnie jest w malarstwie kolońskim. Za szybko chciałem to powiedzieć. W każdym razie widzimy tutaj, że istnieje jakiś taki transfer, prawda, różnych form i nawarstwianie się różnych nauk artystycznych pomiędzy różnymi regionami. Dopiero potem zobaczymy, że regiony nabywają swoistości, odrębności. W tym właśnie artyście, w tym Wilhelmie z Aquisgranu mamy właściwie wszystko, co ważne w owym czasie. Jakaś lekcja niderlandzka, następnie rodząca się potęga artystyczna Norymbergi, jakaś wędrówka z kolonii właśnie przez Norymbergę, może też Bawarię, na Śląsk. To jest po prostu idealna ilustracja tego, jak to się wszystko odbywało, jak te wpływy wędrowały i jak funkcjonowały warsztaty.
Tak jak drogi prowadziły.
Jak drogi prowadziły też, oczywiście, no ale dróg było już wtedy bardzo wiele i można było je wybrać, prawda? Dobrze. Tutaj jeszcze jeden bardzo cenny tryptyk, który pokazuje, który jest szczególny. To jest taki tryptyk nieznanego nam autora, który dawniej był identyfikowany z jakimś pomocnikiem mistrza ołtarza świętej Barbary, ale jest późniejszy, nie wyszedł z tego warsztatu. Tryptyk z fundacji kanonika wrocławskiego Petera Wartenberga z 1468 roku pokazuje, że właśnie te wzorce niderlandzkie poprzez norymberskie środowisko osadzały się, zakorzeniały na Śląsku. Artysta, który to wykonał, sięgnął do wzorów wielkiego mistrza niderlandzkiego Rogiera van der Weydena, a także do typu tryptyku, który jest tryptykiem prywatnym, tryptykiem przeznaczonym na przykład do prywatnej kaplicy, tryptykiem dewocyjnym, a nie tyle liturgicznym, składanym, rozkładanym, ukazującym taką scenę ukrzyżowania, jakich wiele w twórczości Rogiera van der Weydena i jego warsztatu, z postaciami patronów, patronów Wrocławia, diecezji wrocławskiej i kościoła, do którego był przeznaczony ten tryptyk. Natomiast to, co typowe dla Śląska, to są właśnie te wielotablicowe, rozbudowane, no widzą Państwo, monumentalne, wspaniałe zespoły. Wielkie retabula, które w środku najczęściej mają skrzynię, tu niezachowaną, z monumentalnymi figurami Marii Świętych, tu Piotr i Paweł. Piotr i Paweł, bo to są patroni kościoła, do którego ten ołtarz, jako ołtarz główny był przeznaczony, kościół Piotra i Pawła w Legnicy. Natomiast na skrzydłach, ruchomych skrzydłach, wielokrotnie składanych, pentaptyk, aż pięć części, występuje historia, opowieść. Opowieść z życia Marii i z życia Chrystusa, uzupełniona o takie wizerunki, reprezentacyjne wizerunki świętych otoczonych kultem w Legnicy i przede wszystkim w ogóle w diecezji wrocławskiej. Ten sam typ ołtarza reprezentuje retabulum ze Strzegomia, z kościoła Joannitów w Strzegomiu, z którego zachowało się tylko część tablic. Część znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, całość niestety nie jest zachowana. Ten typ ołtarza, w pełni zachowany, co rzadkość, ten typ ołtarza reprezentuje słynny poliptyk z jednorożcem, przedstawiający w szafie rzeźbiarskiej, w tej części środkowej, szafie skrzyni głównej, przedstawiający zwiastowanie z jednorożcem. Niezwykły, rzadki, bardzo interesujący temat. Jednorożec uważany był za zwierzę szczególne. Jego symbolika sięga jeszcze Persji sasanickiej VI wieku, ale w kręgu zachodniego chrześcijaństwa jednorożec oznacza albo zwierzę, które jest płochliwe, bardzo czujne i nie można go złowić, ale ma jedną słabość. Złowi go dziewica. Jednorożec wyczuje dziewicę, podąży ku niej i tylko ona jest w stanie go okiełznać. Jednorożec staje się zatem symbolem miłości, także zmysłowej, cielesnej, a nawet seksualnej, i te słynne tapiserie z jednorożcem, jakie zachowane są w Paryżu, Musée Cluny, czy też w Nowym Jorku, w Metropolitan Museum, one bardzo silnie taki aspekt miłosny i seksualny podkreślają, choć oczywiście głoszą też ideę nieskalanej, czystej, duchowej miłości. Taka dwuznaczność w tej symbolice jest zawarta. Tu nie, tutaj mamy do czynienia z użyciem jednorożca, tej symboliki jednorożca, do opowiedzenia o dogmacie wcielenia i o dogmacie zbawienia, który jest wynikiem wcielenia. A mianowicie Maria trzyma jednorożca na swym łonie, na swym żywocie. Ten jednorożec jest symbolem Chrystusa. Chrystus miał dwie natury, boską, tej przedstawić się nie da, ale miał też naturę ludzką, gdyż jest Bogiem wcielonym, wcielonym logosem. Bogiem, który wszedł w ciało, ludzkie ciało. I teraz tak, żeby pochwycić boskość Chrystusa, trzeba pochwycić cielesność Chrystusa. uchwycić. Maria jest tą osobą, która boskie tchnienie pochwyciła w siebie, prawda? I spłodziła Chrystusa, zrodziła Chrystusa, Zbawiciela, tego wcielonego Boga. Archanioł Gabriel, który niesie tę wiadomość o wcieleniu, który w zwiastowaniu mówi Marii, że no, przynosi po prostu tchnienie Boga, Ducha Świętego, z którego, w wyniku czego następuje poczęcie, poczęcie Jezusa. On jest tu przedstawiony jako myśliwy, z rogiem myśliwskim. W nawiązaniu właśnie do tej barwnej legendy o jednorożcu, która tu zostaje użyta do właśnie celów religijnych. Towarzyszą tej scenie znowuż patroni śląscy, święty Jan Chrzciciel, patron Śląska, patron Wrocławia, patron diecezji wrocławskiej i święta Jadwiga Śląska, znowuż patronka Śląska w ogóle, a także patronka przede wszystkim cysterskiego opactwa w Trzebnicy, które ufundowała, co zresztą widać w tym modelu, jaki trzyma w ręce, choć nie z Trzebnicy bynajmniej pochodzi ten pentapt. To dzieło jest zachowane niemal całkowicie. Ma też swoje wspaniałe masferkowe zwieńczenie, którego Państwo nie widzicie. Takie piękne laskowania, ażur wieńczący pierwotnie ten wielki, ogromny, bardzo wysoki ołtarz. Nie pokazujemy go. No nie pokazujemy go, choć bardzo byśmy chcieli. Ale te sale, mimo że obszerne i dość wysokie, no są za niskie, żebyśmy mogli go umieścić. Jedynie w holu muzeum moglibyśmy w pełni zrekonstruować to dzieło. Wyjąć z magazynu to zwieńczenie, to masferkowe, ażurowe zwieńczenie i ustawić je. No ale w holu nie możemy niczego eksponować, bo to nie jest miejsce ekspozycyjne. Tam jest za duże naświetlenie. Światło niszczy takie dzieła, farby, malatur, złocenia i tak dalej. Tam jest klimat, którego, żeby nie wiem co robić, nie da się ustabilizować. A te dzieła muszą mieć bardzo rygorystycznie określoną wilgotność powietrza. Drewno bowiem rozszerza się i kurczy w zależności od powietrza i temperatury. Jak się kurczy, to co na nim, polichromia, malatura, złocenia, kruszy się. Te dzieła niszczeją. Dodajmy do tego, że to są wszystko bardzo szlachetni starcy, te dzieła. To są dzieła po przejściach, mające no, wiele, wiele, wiele lat, o które trzeba dbać sanatoryjnie, czyli konserwatorsko. Więc nie możemy, jakbyście Państwo nie postulowali i nie naciskali, nie możemy tego wystawić w naszym holu. No to jest szkopuł, że trzeba by przebić może strop. To jest niemożliwe, bo budynek jest zabytkowy. No nie możemy pokazać. Myśleliśmy o tym, żeby go wyeksponować na ścianie, obok. Ale ono jest tak szerokie i duże, że zajęłoby miejsce. Chcielibyśmy wtedy wyrzucić inne dzieło. No i wspomniana droga krzyżowa, bardzo rzadka rzecz. Pochodząca z kaplicy bardzo możnej rodziny patrycjuszy, mieszczan wrocławskich Krapów. Tu jest zresztą ołtarz z tej kaplicy, również zachowany. Dzieło, które z jednej strony miało opowiadać historię męki pańskiej, następnie miało skłaniać tych, którzy wchodzili do wnętrza kaplicy, do takiej identyfikacji z Chrystusem, z tym cierpieniem, prawda, które maluje się nie tylko na Jego twarzy, ale też na twarzy świadków. W tym celu rzeźbiarz zamierzył dodanie do drewnianych rzeźb całego takiego repertuaru rekwizytów, jak gdyby teatralnych. Nie mogę tego zrobić, ale niech sobie Państwo wyobrażą, że ta głowa wygląda jak ta głowa Chrystusa Prasobliwego, dzieła z podobnej kategorii, też akcentującego mękę Jezusa. Taka łysa głowa, która przeznaczona była do przybrania jej peruką. Ta peruka nie jest peruką oryginalną, ale wiemy, że takie były. Ona jest XIX-wieczna, wykonana z włosów, podobnie jak te na dwóch łotrach prowadzonych na miejsce ukrzyżowania, wykonana z włosów ludzkich. Wiemy, że dodawano do tego takie elementy, jak na przykład ten sznur, pozostałości, te takie dziury w rękach, prawda, między palcami tego oprawcy wskazują na to, że tu musiał być właśnie taki sznur, na którym prowadzony był Chrystus. To wszystko miało być szalenie, powiedzielibyśmy, teatralne, ale jednocześnie takie czyniące tę całą scenę żywą. A zatem widz odczuwał, że tu się dzieje coś na kształt misterium teatralnego, religijnego. Idea tych dróg krzyżowych jest związana z rozwojem misteriów pasyjnych, wielkanocnych. A z drugiej strony ten cały zespół pozwalał poczuć się jak właśnie w Jerozolimie, jak w drodze z Ogrodu Oliwnego, Góry Oliwnej na Golgotę. Mówiłem o tej idei zastępczych albo duchowych pielgrzymek. Ale uderza nas tutaj przede wszystkim ta potrzeba takiego materialnego, cielesnego, szalenie zmysłowego weryzmu. Włosy, jak włosy to prawdziwe, sznur to prawdziwy, cały szereg elementów sugerujących taką codzienność, prawda, taką naoczność. To jest jedna z cech w ogóle sztuki późno-średniowiecznej, ale w przypadku funkcji tego dzieła, właśnie tych funkcji, o których mówiłem, szczególnie ważna. W tej kaplicy ta grupa była na pewno troszkę inaczej prezentowana, niż my to tutaj robimy. Nie wiemy dokładnie jak, nie ma na ten temat przekazów. Ale sądząc po tym, jak wydrążone są niektóre rzeźby, tam na przykład, prawda? Tego już Państwu nie bardzo mogę pokazać, ale jak widzimy tę Weronikę, to ona z tyłu, jeśli tu się stanie, to widać, ma po prostu jedną wielką dziurę, prawda? To z tego wynika, że większość tych rzeźb stała przy ścianie, a tylko niektóre były od tej ściany odsunięte. Czyli po ścianach tej kaplicy wzdłuż niej biegł fryzowo taki cała ta opowieść. My musieliśmy zestawić te figury w dwóch rzędach. No znowuż z ograniczenia miejsca, jakie mamy na galerii, żeby dać trochę przestrzeni innym dziełom. Ale na pewno było tak, że część z tych rzeczy, na przykład te reliefy, były na ścianie, a przed nimi ciągnęły się figury. Więc ta dwurzędowość była w tej kaplicy, tylko troszkę inaczej rozwinięta, niż my to tutaj czynimy. Niemniej ta aranżacja, samą zasadę i charakter takiej grupy drogi krzyżowej dobrze oddaje.
Albo w Luksemburgu, albo we Fryburgu jest podobnie zaaranżowana grupa.
Takich grup krzyżowych zresztą tak. Takich grup krzyżowych jest wiele. Tradycja jest bardzo stara. Już w V wieku w kościele Santo Stefano w Bolonii pojawiają się takie kaplice ze stacjami męki pańskiej. Ale dopiero XIV i zwłaszcza XV wiek przynoszą popularyzację tego rodzaju właśnie stacjonarnych, wielofiguralnych grup drogi na Golgotę. I one są związane zresztą z taką franciszkańską przede wszystkim pobożnością, no ale to już tam zostawmy. Tu, proszę Państwa, pokazujemy jeszcze wielką, gigantyczną tablicę. Jedno z największych dzieł rozmiarowo sztuki średniowiecznej. Tablicę, która nazywa się, tak jak jest napisane, Corona Beatissime Virginis Marie. Dzieło z początku XVI wieku, z kościoła Bernardynów we Wrocławiu. Niezwykle interesujące, niezwykle rzadkie, unikatowe. To jest tablica, która mówi, jest dydaktyczna. Poucza, jak modlić się za pomocą różańca do Marii Dzieciątka. To jest typ modlitwy wykształcony w 1409 roku, a potem w środowiskach kartuzów, w zamknięciu zupełnym, w klauzurze, a potem 1470-75 rozpowszechniony w środowiskach dominikanów, a więc w miastach, w otwarciu. Należy się modlić na paciorkach różańca, dość mechanicznie, owszem, odmawiając ileś razy Paternoster i Ave Maria, ale pomiędzy tymi modlitwami należy przeprowadzać medytację. Medytację, rozpamiętywanie, zastanawianie się nad sensem. 15 tajemnic maryjnych. Radosnych, bolesnych, chwalebnych. I teraz czynią to w tej tablicy, jak Państwo widzą, sami Bernardyni. Modląc się do Marii i Dzieciątka, które przekazało im różaniec. Ale z tym różańcem powiązane są medytacje nad innymi jeszcze pojęciami moralnymi średniowiecznymi. I co ciekawe, w oparciu o modlitwę, właśnie tę koronkę maryjną, korona Marię, którą stworzył błogosławiony Wincenty z Gielniowa. Krakowski Bernardyn, XV-wieczny, bardzo ważna osoba dla historii Bernardynów na obszarze Polski. A wrocławscy Bernardyni należeli do prowincji małopolskiej, krakowskiej. Stąd to się wzięło. To nie świadczy o polskości tego dzieła, prawda? To nie w tych kategoriach. No ale jest bardzo interesujące, że to dzieło tak bezpośrednio opiera się na określonej modlitwie, określonym tekście, określonym instruktażu, jak się modlić, nad jakimi rzeczami się zastanawiać, co kontemplować. A więc najpierw w dwóch dolnych rzędach widzimy w medalionach poszczególne tajemnice maryjne. Potem przedstawione są cnoty i występki. Powyżej przedstawionych jest siedem darów Ducha Świętego i one wszystkie razem mają być przedmiotem tej modlitwy. A modlitwa ma skłaniać do medytowania. Jak się medytuje, można osiągnąć stan kontemplacji, czyli takiego poczucia bliskości z Bogiem, z bóstwem. To jest niezwykle rzadki przykład dzieła bardzo dla nas cennego. Wizytówką naszej galerii może być ten wspaniały relief ze świętym Łukaszem, malującym Madonnę. Dzieło Jakoba Beinharta, który około 1500 roku, no tak 1490-1520, jest właścicielem i kierownikiem najważniejszego, najbardziej płodnego warsztatu na terenie Śląska, warsztatu we Wrocławiu, działającego także na zewnątrz, dla Zgorzelca, dla innych miast śląskich, ale przede wszystkim dla kościołów wrocławskich. Mamy tutaj trzy jego bardzo ważne dzieła. Tryptyk Świętych Dziewic, ten właśnie relief z Łukaszem oraz figurę Świętej Katarzyny. Relief na tle tych dwóch dzieł, pozostałych dzieł, bardzo się wyróżnia. Nie jest pokryty polichromią ani złoceniem. Nie jest i jest. Jest monochromatyczny, ale ma taką przeźroczystą, laserunkową warstewkę, która nadaje lekki połysk tej rzeźbie, która zarazem to drewno zabezpiecza, a tylko pewne punkty, drobne elementy ornamentalne, oczy, źrenice oczu, pysk wołu czy jego wargi, są pociągnięte barwną farbą. To jest dzieło, które było przeznaczone dla cechu malarzy, do ich kaplicy cechowej. Malarze zamówili swoją wizytówkę u rzeźbiarza. Właściwie dlaczego nie u malarza? Tego nie wiemy. Może dlatego, że Jakob Beinhardt był wtedy najsłynniejszym nazwiskiem, najlepszą firmą produkcji takich dzieł we Wrocławiu. I tylko z tego powodu. Rzeźbiarz wykonuje dzieło pokryte, pozbawione tego, co malarskie. Polichromii, farby. Pokazuje tylko drewno, niby to surowe drewno, czyli to, czym zajmuje się rzeźbiarz bądź snycerz. Mówiąc jak gdyby, oto bracia malarze, pokazuje wam swoje dzieło, które w oddawaniu rzeczywistości, imitatio naturae, oddawaniu podobieństwa, similitudo, jest równie dobre jak to, co wy robicie farbą, a może nawet lepsze. Taka konkurencja pomiędzy malarzami a rzeźbiarzami w późnym średniowieczu jest na porządku dziennym. I prawdopodobnie ten wątek, zwany paragone, stoi za tym brakiem polichromii. On nie jest przypadkowy, tylko w pełni świadomy i pokazuje nową świadomość, nową pozycję, samoświadomość artystów w tym czasie. To dzieło zresztą wykorzystuje różne odwołania. Z jednej strony ktoś, kto je oglądał, a był artystą, no a malarze głównie oglądali, bo to było ich dzieło, ich wizytówka w kościele, wiedział, że za tym stoi wzór ryciny Vita Stosza. Jest modelowana kompozycja na takiej rycinie ze świętą akurat rodziną Vita Stosza. Z drugiej strony mówił sobie, no tak, to jest tak jak u Tillmana Riemenschneidera w Würzburgu, w południowych Niemczech. Takie rzeźby monochromatyczne, niepolichromowane. A to są dwa największe nazwiska w tym czasie. Vita Stosz w Norymberdze, w Krakowie i potem w Norymberdze i Tillmann Riemenschneider w Würzburgu i w całych właściwie południowych Niemczech działający. To do nich nawiązuje ów Jakob Beinhardt, którego byśmy chcieli, brzydkim słowem się posługując, wylansować na naszego śląskiego Vita Stosza. Ja może pominę już omawianie poszczególnych dzieł, wśród których jest słynny tryptyk z Pławna, choć w istocie on nie był dla kościoła w Pławnie wcale wykonany, przedstawiający historię świętego Stanisława. Mógłbym o tych poszczególnych dziełach opowiadać, ale może zwrócę Państwu uwagę tu akurat na ten wątek, o którym mówiłem na początku. Kwestia techniki wykonania. Tak się składa, że w tej części możemy pokazać dwa dzieła i odwrocie trzeciego, które dobrze wprowadzają czy sygnalizują problemy technologii ówczesnych. To jest jedna z kwater większego ołtarza z Sienna w Małopolsce. Ołtarza, który razem z kościołem uległ spaleniu. Inne kwatery się zachowały trochę lepiej. To akurat właśnie gorzej. Ona jest zresztą po konserwacji. Można zobaczyć od tyłu, że tam jakieś fragmenty też się zachowały. Ale ta akurat w wyniku działania temperatury pozbawiona została farby, warstw farby. One po prostu zeszły, odpadły. Natomiast zachowało się to, co pod spodem, czyli podrysowanie, rysunek autorski. Mistrz bowiem musiał taką deskę najpierw wyheblować, wyrównać, wypolerować. Następnie kładł na to grunt kredowo-klejowy, biały, żeby wszystko było równe. I na ten grunt taką warstewkę bieli. Znowuż to wszystko wyrównywał, na tym rysował kompozycję, a właściwie to malował, bo on to robił pędzlem, taką gęstą farbą na cienkim pędzlu. I dopiero na to nachodziła taka przejrzysta warstewka zwana imprimiturą z włoska i dopiero na to nakładało się farby. Co zresztą tu tak troszeczkę widać, prawda? Widać tutaj ślady jakiegoś białego podkładu, to jest właśnie ten grunt, na którym musi być to podrysowanie, tu widoczne. Tak. I warstwy, kolejne warstwy farby. To, że w wyniku pożaru odsłonięte zostało podrysowanie w całej kwaterze, to jest rzadkość zresztą. I to nam odsłania po prostu tajniki dawnej techniki malarskiej. Tu na odwrociu skrzydeł dużego retabulum widzimy, jak wyzłacane były ściany szaf. Widzimy ślady mocowania pierwotnego masferku, jakiegoś takiego baldachimu, który tam w tych śląskich ołtarzach dobrze było widać. Widzimy wstawione na takich, tu może troszeczkę w mroku widać, na takich bolcach figury. Tu mamy zresztą sytuację, no nie wiem czy zabawną, ale specyficzną. Jakbyście Państwo obeszli to, to spotkamy się po drugiej stronie. Wspaniały ołtarz, prawdopodobnie z ołtarza głównego wielkiego, bogatego miasta Hamburga, z katedry tego miasta, w 1499. Bardzo jesteśmy dumni z tego dzieła, długo by o nim opowiadać, to są tylko zachowane skrzydła, nie ma szafy środkowej. Skrzydła malowane, jak trzeba. Po drodze Państwo coś widzieliście, ale my specjalnie nie oświetlamy, żeby znowu nie razić. Zupełnie późniejsze, późno XVII-wieczne, właściwie XVIII-wieczne malatury, brzydkie jak nieszczęście. Tu jak ktoś zajrzy, to tam jest właśnie takie malowidło imitujące słynne ukrzyżowanie Rubensa z katedry w Antwerpii, Coup de Lance. No to znaczy, że coś się z tym działo, prawda? To jest taki znak, że te wszystkie dzieła, wszystkie, ale bardzo wiele z nich niszczało, było uzupełnianych, że one miały bardzo długie życie, wieloetapowe. I to, co widzieliśmy w zapleczu, jest też świadectwem takiego życia. Te figurki wstawiane w tę pierwotną skrzynię, w skrzynię tych skrzydeł, one są wynikiem XIX-wiecznego działania. Konserwator Królestwa Pruskiego, już nieważne ani data, ani nazwisko, bo to nie jest takie istotne. W drugiej połowie XIX wieku kazał dokupić do tego ołtarza, najwyraźniej zniszczonego, my zresztą znamy dokładnie historię tych różnych zniszczeń, w ramach akcji rekonstrukcyjnej, konserwatorskiej, dokupić zupełnie czego innego, z innego zespołu, z innego retabulum, XIV-wieczne posążki. Dzieło jest 1499, końcówka XV wieku. Tamte rzeźby są o 100 lat wcześniejsze, ale one są w środku tylko wcześniejsze, bo kazał na to, na te XIV-wieczne, niezłe zresztą rzeźby, nałożyć zupełnie nową polichromię i nowe złocenie. W ten sposób to dzieło, no tak sygnalnie, pokazuje takie nawarstwianie się czasu, nawarstwianie się epok. Niekiedy w dość absurdalny sposób, prawda? Do późno XV-wiecznego ołtarza włącza się dzieło XIV-wieczne, ale naprawdę XIX-wieczne. Ta ostatnia sala pokazuje triumf, pokazuje wielkość środowisk hanzeatyckich w XV i XVI wieku. Hamburg jest tutaj takim znakiem, no i przede wszystkim Gdańsk. Gdańsk, z którego lub z którego regionu pochodzą wielkie snycersko-malarskie ołtarze. Począwszy od wczesnej tablicy, pierwotnie był to tryptyk, z Trójcą Świętą, z kaplicy cechuszewców w kościele mariackim w Gdańsku, która zamówiona została na miejscu w Gdańsku jako próba rywalizacji z identyczną kompozycją, która wtedy zamówiona w Niderlandach zawisła w innej kaplicy, kaplicy Bractwa Świętego Jerzego, a to była kaplica elity miejskiej, patrycjuszy, którzy snobowali się na rycerzy, Święty Jerzy Rycerz. Więc widzimy taką sytuację, że miejscowe środowisko musi wytworzyć konkurencyjne dzieło wobec tego importu zewnętrznego. Tak zaczyna się powoli kształtować siła gdańska, który najpierw przyjmuje wzory niderlandzkie, a potem wytwarza własne. Prawda? To jest bardzo, bardzo interesująca sytuacja. Potem do Gdańska, tak, do Gdańska i w okolice Gdańska napływają importy, znowuż importy z Niderlandów, z najlepszych ośrodków, z Antwerpii, Brukseli. Wielkie snycerskie czy rzeźbiarskie ołtarze o bardzo charakterystycznej formie, złożone z drobnych figurek, dekorowane malowanymi skrzydłami, skrzydłami wykonywanymi w najlepszych warsztatach. To jest akurat warsztat Kolejna de Cotera, działającego w Antwerpii i Brukseli. A tam z kolei, to jest ołtarz z Pruszcza Gdańskiego, niewielkie miejsce, kiedyś poważnego miasta w tym regionie, na południu Gdańska, a to jest z kolei, znowuż z kościoła mariackiego w Gdańsku, ołtarz świętego Reinolda, gdzie skrzydła malarskie wykonał Jos van Kleve, jeden z najważniejszych malarzy początku XVI wieku w Antwerpii, zwany Leonardem Północy. Więc Gdańsk jest takim nosicielem tego, co najbardziej modne w ówczesnej Europie, bo te właśnie ołtarze stanowią przedmiot szerokiego eksportu z Antwerpii i Brukseli na tereny Niżu Bałtyckiego, Skandynawii. Większość katedr i kościołów skandynawskich jest w nie zaopatrzona. Na tereny Niemiec, a nawet na teren Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Gdańsk jest jednym z głównych odbiorców. Ale jednocześnie tutaj powstają dzieła chyba miejscowe, jak na przykład te bardzo piękne, bardzo wybitne rzeźby z kościoła w Niedźwiedzicy, które pokazują oddziaływanie, albo może już dajmy spokój tej całej wpływologii. Ważne jest, że to jest znowuż taki typ rzeźby, który można osadzać w różnych zależnościach od różnych lokalnych szkół, ale w istocie taki typ rzeźby około 1500 roku, czy 1480-1500, który staje się powszechny właściwie w całym rejonie niemiecko-środkowoeuropejskim. I na sam już koniec tylko wskazanie. Wspaniały ołtarz jerozolimski, znowuż z kościoła Mariackiego w Gdańsku, 1497. Dzieło zamówione przez Bractwo Kapłańskie, czyli takie bractwo, które gromadziło kapłanów z różnych parafii gdańskich, przy właśnie kościele mariackim. Dzieło, które opowiada historię dzieciństwa Chrystusa i jego działalności publicznej aż do wjazdu do Jerozolimy. A jeśli się zamknie skrzydła, to opowiada historię męki pańskiej. Ale w tym wszystkim szczególnie ciekawe jest to, że artysta próbuje w bardzo sugestywnym, choć nie topograficznie prawdziwym, pejzażu umieścić różne miejsca w Ziemi Świętej. Jerozolima, góra, kuszenia, różne inne miejsca. Już teraz nie mamy czasu na szczegółowe opowiadanie, ale ta przestrzeń tutaj zasugerowana, no bo oczywiście nie tak wygląda świątynia Salomonowa, którą wtedy uważano, identyfikowano z meczetem kopuła na skalę. Nie tak ona wygląda. Ona jest tu przerobiona na formy takie uogólnione, a powszechnie znane. Ale pogrupowanie tych panoram miast, części miasta może być wiązane znowuż z tymi itinerariami, z tymi przewodnikami po Ziemi Świętej. I znowuż to dzieło mogłoby, nie twierdzę, że na pewno tak było, mogłoby wzywać właśnie do takiej duchowej pielgrzymki po Jerozolimie, zwłaszcza kapłanów, do których było przeznaczone, i przypominać im właśnie o tym, że to jest podstawa do ich działalności. Z jednej strony do kaznodziejstwa. Chrystus naucza mędrców żydowskiej świątyni. Do działań, do sprawowania sakramentów. Chrystus przy studni z Samarytanką. Właśnie, z chrztem Chrystusa, więc sakrament chrztu, a zarazem nawiązanie do tego, że Chrystus mówi Samarytance, że jest wodą żywą i objawia się jako Mesjasz Zbawiciel. Apostołowie przynoszą w międzyczasie chleby z miasta Sychar, czyli chleb eucharystyczny. Kuszenie z kolei to jest, było wiązane z działalnością duszpasterską, pouczaniem co dobre, a co złe, jak należy się wystrzegać podszeptów diabła i tak dalej, i tak dalej. Trzy funkcje kapłańskie osadzone w takiej imaginacyjnej pielgrzymce po Jerozolimie i okolicach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i naprawdę zapraszam do oglądania tak dla siebie samego różnych tych dzieł. Proszę pamiętać, że kiedy przychodzicie Państwo do muzeum, do galerii, nie musicie wszystkim się zachwycać. Muzea nie są po to, żeby wymagać opresyjnie admiracji do wszystkiego. Nie musicie Państwo dowiedzieć się wszystkiego. Nie musicie Państwo obejrzeć wszystkiego. Przyjdźcie, zobaczcie parę rzeczy, lepszych, gorszych. To Wy nadajecie życie tym dziełom. One bez Was nie istnieją. To Wy macie mieć z tego przyjemność i pożytek. Więc Przyjdźcie tu jeszcze raz, nie oglądajcie wszystkiego, znajdźcie sobie coś dla siebie. Zapraszam. Do widzenia.